Zapraszamy do wysłuchania podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Usłysz łódzkie.
Jedziemy do miejsca położonego 40 km od Łodzi, 30 km od Skierniewic, 60 km od Piotrkowa Trybunalskiego i niewiele ponad 100 km od Sieradza. Docieramy do Arboretum w Rogowie. Jego kierownikiem jest Piotr Banaszczak, który będzie naszym przewodnikiem po fascynującym świecie drzew. Dowiemy się m.in. w jaki sposób drzewa komunikują się między sobą. Ale zanim ustalimy, o czym szumią drzewa, zacznijmy od wiedzy podstawowej. A zatem, czym w ogóle jest arboretum i do jakich celów służy?
Jest to miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa w jakichś celach bardziej konkretnych, czyli naukowych. W naszym przypadku w celach edukacyjnych, to jest główny kierunek przy arboretach należących do lasów państwowych, w celach, no nie wiem, nawet dekoracyjnych.
Arboretum w Rogowie rozpościera się na powierzchni 54 hektarów i należy do grupy najbogatszych w gatunki i odmiany drzew czy krzewów, ogrodów tego typu w Europie. Teren jest lekko pofalowany, znajdujemy się na obrzeżu lasu.
Pierwotnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, był mieszany las. To było w 1923 roku, kiedy postanowiono tutaj założyć taką bazę naukową dla studentów, dla naukowców Wydziału Leśnego, bo te lasy należały wtedy, zaraz po odzyskaniu niepodległości, zostały przekazane Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tutaj zaraz przed wejściem do arboretum w miejscu obecnej bursy była dyrekcja tychże lasów doświadczalnych. No i żeby było blisko, no to tutaj na obrzeżu lasu postanowiono zrobić takie arboretum, które wtedy było bardziej leśne, czyli wtedy jeszcze była taka moda na wprowadzanie obcych gatunków drzew do lasów. Tak jak dzisiaj my uprawiamy pomidory, kapustę, marchew i inne warzywa, które pierwotnie nie występują w Polsce, to analogicznie działano z drzewami. I jako że na zachodzie Europy ten proceder był uskuteczniany od dawna i takie plantacje drzew, takie lasy z tymi obcymi gatunkami drzew były zakładane nawet do tego stopnia, że dzisiaj najpospolitszym drzewem iglastym chociażby w Wielkiej Brytanii jest amerykański świerk sitkański, bo to jest najszybciej rosnący gatunek świerka. I tym wzorem postanowiono zrobić najpierw takie doświadczenia, takie próby pilotowe, który gatunek w naszym klimacie by się najlepiej udał. I takie właśnie poletka doświadczalne do dzisiaj mamy w wielu miejscach arboretum, ale głównie w tych dalszych, z takimi właśnie obcymi gatunkami drzew. Tutaj akurat mamy pozostałość po takiej grupie, to jest jodła grecka. Jodła grecka to jest takie drzewo dosyć blisko spokrewnione z naszą jodłą pospolitą, więc to jest, ma dosyć podobne warunki uprawy i jest dość podobne, bardziej gęste ma igły, ładniejsze choinki z niej się robi. Jest jedną z lepiej rosnących, chociaż niezbyt silnie rosnąca.
Arboretum w Rogowie odnajdziemy 5000 gatunków roślin z całego świata, z tego 3000 gatunków drzew i krzewów. Jak trafiają do rogowskiego ogrodu?
My nie kupujemy tych roślin, bo to by było za łatwe, wie pan. Tak to robią ci, którzy idą na łatwiznę. My jesteśmy takimi trochę oldschoolowcami i to bardzo takimi oldschoolowcami i takich jest w Polsce w sumie niewiele, bo my zgromadzimy nasze rośliny sprowadzając nasiona bezpośrednio z krajów ich występowania. Chociażby takie tutaj te cyprysiki, klony, magnolie, sprowadzamy nasiona, wysiewamy je w naszej szkółce i tam uprawiamy przez parę lat, a później sadzimy. W praktyce to wygląda tak, że jak sprowadzimy takie nasiona, to one albo skiełkują, albo nie skiełkują, więc musimy je sprowadzać po kilka razy, czasami i po 10 razy i po 15. Wreszcie coś tam wykiełkuje. Później w tej szkółce często się okazuje, że taka roślina jest bardzo wrażliwa i nam padnie, więc musimy powtarzać operację i za którymś razem to wychodzi, w niektórych przypadkach za pierwszym razem. To nie to, że to jest taka syzyfowa praca, ale jest to zdecydowanie dłuższy proces niż klikanie dodaj do koszyka, ale w ten sposób mamy u siebie rośliny, których nikt nie ma w Polsce. Wiele z tych naszych roślin to są jedyne egzemplarze w Polsce albo pierwsze w Polsce, albo jedne z kilku w skali całej Europy. Mamy tak naprawdę rarytasy, nad którymi zachwycają się, no nie chcę powiedzieć elity, bo to trochę tak zabrzmi snobistycznie.
Osoby, które się znają.
Osoby, które się znają. Jak przyjechał tutaj dyrektor Kew Gardens, no chyba takiego najsłynniejszego ogrodu botanicznego świata, z wykładem w Warszawie, to odwiedził jeden ogród tylko w Polsce, Arboretum Wrogowie.
To co powiedział?
No, że nieźle. I takich ludzi jest więcej. W zachodnich podręcznikach dendrologii, jeśli wymieniają jakiś ogród czy jakąś kolekcję dendrologiczną w Polsce, to zwykle to jest właśnie Arboretum Wrogowie.
Na przykład w Arboretum Wrogowie odnajdziemy jedną z najbogatszych kolekcji klonów na świecie. Podziwiać możemy też daglezje, od których skiełkowania liczony jest wiek arboretum.
To jest drzewo, które pochodzi z Ameryki Północnej. Skiełkowały one właśnie w 1923 roku, więc za 2 lata będą miały 100. To są też najwyższe drzewa w całym arboretum. Najwyższa jest z nich wszystkich ta daglezja, która rośnie tutaj koło tej ławeczki. Ona ma 42 metry z hakiem. I to jest najwyższe drzewo w całym województwie łódzkim. Jedno z najwyższych w całej centralnej Polsce. Daglezje to są drzewa o dobrym drewnie, takie klasy modrzewia, zdrowe, silnie rosnące, szybko. Te sosny, które nas tutaj otaczają, które są częścią tego, powiedzmy, naturalnego drzewostanu, chociaż i tak nie jest to naturalny drzewostan, bo one były posadzone przez leśników, zanim jeszcze arboretum powstało. One mają około 150 lat. Są o wiele niższe niż właśnie te daglezje, więc widać, że daglezje niestety tutaj rządzą.
Arboretum to wymarzone miejsce na fascynującą lekcję biologii i to nie tylko dla osób szczególnie zainteresowanych tą dziedziną. Odwiedzając ogród Wrogowie, możemy przekonać się, w jaki sposób drzewa komunikują się między sobą, a nawet się wspierają.
To zjawisko jest w sumie dopiero rozpracowywane. Często jest tak, że tym pośrednikiem, tym kabelkiem, który to łączy, są strzępki grzybów, których są miliony kilometrów tutaj pod naszymi stopami, a czasami bezpośrednie połączenia. W naszym ogrodzie akurat takich połączeń zaobserwowaliśmy wyjątkowo dużo. Daglezja właśnie, o której przed chwilą mówiłem, no jest tego sporo takich przykładów, a widać to właśnie po tym, że mamy ścięty pieniek.
Tak jak tutaj.
Tak jak tutaj. Ścięty, nie wiem, 20-40 lat temu i ten pieniek cały czas żyje. Gdybyśmy teraz nożem odkroili tutaj kawałek tego drewna, to tu jest pod spodem żywe drewno. Widać to nawet bez tego zabiegu, bo cały czas ta blizna zarasta tutaj. Widać, to jest taka tkanka przyranna, kallus, a w przypadku daglezji mamy wiele takich pieńków, które całkiem zarosły i wystaje z ziemi taka po prostu kula. Kucamy przy żywotniku zachodnim. Zwykle takie właśnie zjawiska występują u drzew z rodziny sosnowatych, czyli właśnie u daglezji, u jodły, u nas też widziałem u choiny, a to jest zupełnie inna rodzina cyprysowatych. I ten żywotnik zachodni też widać, że coś takiego ma, taką sieć powiązań. I to jest o tyle ciekawe, że ten pieniek, on swoje ciało buduje ze związków węgla. A węgiel jest związany poprzez proces fotosyntezy, tezy, który zachodzi tam wysoko w liściach. I żeby taki pieniek mógł rzeczywiście zarastać tą ranę, musi skądś to pozyskać. Jeśli nie ma tej części nadziemnej, więc nie ma jak. Więc musi pożyczać od sąsiadów i świadczy to o tym, że to połączenie musi być, no bo znikąd...
I kolega, który miał mniej szczęścia, inne drzewa pomagają.
Tak, tak, ale nie ma nic za darmo, bo z kolei te korzenie, jako że dalej funkcjonują, pobierają wodę, ale że ta woda im nie jest do niczego potrzebna, bo ona służy właśnie w procesie fotosyntezy, więc rozdaje tą wodę i sole mineralne, które razem z tą wodą pobiera, przekazuje sąsiadom i ten handel wymienny się odbywa i przy okazji też ta sieć cały czas jest nierozerwana. I tak to potrafi taka sieć funkcjonować przez bardzo wiele dziesiątek lat.
W Arboretum Wrogowie możemy też zobaczyć drzewa i krzewy, które w Polsce nie występują.
To, co tutaj wygląda jak taka, nie wiem, jak to, do czego to przyrównać, do hosty może, czy do jakiejś takiej do brokułów takich, powiedzmy, to jest Cardiocrinum giganteum, taka lilia himalajska, ogromna bylina o pięknych kwiatach. Może tutaj podejdziemy. Tak wyglądają pędy kwiatostanowe. O, tutaj leży taki uschnięty pęd z zeszłego roku. Ten pęd jest taki gruby, gruba rura wysokości 3,5 metra. I tak to wygląda latem na początku lipca. To są ogromne, białe, pięknie pachnące kwiaty. Takie białe lilie z fioletowym środkiem. No, robi to wrażenie, bo to jest naprawdę, przy tym się człowiek czuje jak krasnoludek, biorąc pod uwagę inne gatunki lilii. Jest to niesamowicie kapryśna roślina. Nikomu się jeszcze nie udało jej wyhodować. Nigdzie, w żadnym ogrodzie botanicznym, ani w żadnym innym prywatnym nie widziałem, żeby się komukolwiek udało wyhodować tą lilię. I z relacji różnych osób wiem, że jest to piekielnie trudna roślina, także to, że u nas tak rośnie i to całe łany, no to świadczy o wyjątkowym mikroklimacie i pewnie też bogactwie tej mikrobioty glebowej. Bardzo ważna dla wzrostu wielu roślin jest nie tylko ta żyzność gleby, temperatura, woda i tak dalej, ale ta cała bioróżnorodność w glebie, masa tych mikroorganizmów, które współżyją z korzeniami tych roślin. Głównie chodzi tutaj o grzyby, ale podejrzewam, że nie tylko. I tutaj to bogactwo jest na tyle duże, bo to jest stary las, że wiele roślin, które w normalnych warunkach ledwo zipią, ledwo sobie dają radę, u nas rosną bez żadnego problemu.
Dlaczego warto tu przyjechać? Czemu trzeba tu przyjechać? Będąc gdzieś w okolicy lub też po prostu wybierając się, szukając jakiegoś ciekawego miejsca na odwiedziny.
Łódzkie to jest generalnie województwo o najniższym procencie zalesienia i tutaj mamy taką oazę zieleni, taką półnaturalny ogród, w którym nawet jeżeli nie kwitną tak pięknie magnolie jak teraz, to zawsze coś innego kwitnie. Czy za chwilę będą kwitły azalie pod koniec maja i tu będziemy mieli ogromne tłumy zwiedzających w niedzielę, także polecam przyjeżdżać do nas w każdy dzień, byle nie w niedzielę, bo w południe to już będzie ciężko w ogóle wjechać do Rogowa. I tutaj zawsze coś jest innego, ciekawego, coś kwitnie, coś owocuje, zawsze jakieś są niezwykłe rośliny i nawet jeśli nie są one widoczne, to one pachną. Te daglezje, które mijaliśmy na przykład, jak jest gorąco, one tak słodko, pięknie pachną, że po prostu rozanielają każdego, kto pod nimi spaceruje. Później lipy, jak one pachną, tutaj mamy bardzo dużą kolekcję lip w arboretum, jak one pachną latem, to one nie tylko rekompensują brak kwiatów latem, ale naprawdę podnoszą ten poziom tej wizyty do takich terapeutycznych seansów, do poziomu takich terapeutycznych seansów, że naprawdę człowiek wychodzi lepszy. Mamy tutaj całą kolekcję liliowców, które kwitną latem. Powiedzmy, że mnie to może spowszedniało to wszystko. Ja tu pracuję i ja nie widzę już tak tych kwiatów. Bardziej widzę to, że tu gdzieś gałęzie nieposprzątane, tu coś trzeba skosić, tutaj wyciąć i tak dalej. Ale są takie momenty, że naprawdę każdy się zachwyci. No nie można się nie zachwycić. A przede wszystkim jesienią, kiedy przebarwiają się klony, no to już każdemu odpada szczęka, bo tak kolorowo, jak tutaj jest pod koniec października, to jest tylko w ogrodach Kyoto, najbliżej. I wtedy nawet ci, którzy już znają ten ogród od bardzo dawna, no wtedy muszą naprawdę uklęknąć przed tymi klonami i złożyć ręce, bo w innej pozycji się tego nie da oglądać.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Chcesz zobaczyć zdjęcia z miejsc, o których opowiadamy? Wejdź na stronę www.lockie.travel. Polecamy też nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia i usłyszenia.